Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Niewinni czarodzieje, odcinek 39. Przy mikrofonie Agnieszka Malatyńska. Radio Kraków Kultura, no i nasz czarodziej, czyli gość, niezwykły gość tym razem w studio. Naprawdę bardzo się cieszę, bo wyobraźcie sobie Państwo, że udało mi się, mimo tego, że cały czas jest w ruchu, udało mi się, że oto w studio obok mnie siedzi pani Monika Bachowska. Witam cię, Moniko.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. To jest niesamowite móc znaleźć się w tak czarodziejskim gronie zaproszonych na tę rozmowę. Czuję się bardzo zaszczycona.
To ja się czuję zaszczycona. Dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie. Rozszerzę tylko tą prezentację o to dla tych, którzy nie wiedzą, że jesteś dyrygentką, chórmistrzynią, pedagogiem, a właściwie jesteś postacią, która jest związana z licznymi w ogóle projektami, imprezami i właściwie wszędzie cię pełno, chociażby w Krakowie, w Lusławicach, gdzie prowadzisz przecież Akademię Talentu i w różnych sytuacjach, Fresco Sonare, które tu już orkiestra, nie wiem ile to, 20 lat więcej?
29.
29 lat.
W przyszłym roku będzie 30-lecie.
No, więc w sumie naprawdę jesteś cały czas w drodze i podziwiam cię, że masz tyle w ogóle czasu, energii i tak dalej. Ale powiedz mi, wpadasz czasem do Jarosławia?
Tak, wpadam do Jarosławia. Mam tam rodzinę, która mnie wyczekuje. To jest bardzo miłe, kiedy mówią przyjeżdżaj, bo tęsknimy. Zwłaszcza jedna z kuzynek, która mówi, wiesz, u mnie zawsze jest miejsce dla ciebie. I no, nie chcemy tracić kontaktu, chcemy być blisko. Wpadam tam.
No właśnie, bo ty jesteś z Jarosławia. To przepiękne jest małe miasteczko, ale bardzo piękne.
Piękne.
I
dlatego bardzo stare.
Tak, bo to jest XIV wiek, no właśnie, jeżeli chodzi o lokację. Natomiast byłam bardzo ciekawa, bo czasem jest tak się życie układa, że już tam czasem może nikogo nie być, prawda? A masz szczęście, że ktoś na ciebie tam czeka.
Tak, cały czas.
I to jest wielkie szczęście. Powiedz mi, to był twój pomysł, żeby iść w ogóle do szkoły muzycznej? Podejrzewam, że rodziców. Czy to ty forsowałaś?
Nie. Rzeczywiście to był pomysł mojej mamy, która mnie samodzielnie wychowywała. I to jest w ogóle niezwykłe, bo moja mama sama była artystką, tylko że była plastykiem. Studiowała grafikę i potem pracowała w Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Przez ponad 20 lat była tam dyrektorem. I sama uzdolniona plastycznie była również uzdolniona muzycznie. Mhm. Moja mama znakomicie śpiewała i kiedy zbliżały się jakieś święta, to my robiąc różne przygotowania świąteczne, piekąc ciasta, my śpiewałyśmy na dwa głosy, jak byłam dzieckiem. Ja to pamiętam. Choćby kolędy czy pieśni wielkopostne jakieś, jak się zbliżały święta, no to no my mamy pieśni wielkopostne niezwykle rzewne i one są naprawdę piękne. Pamiętam, że wielokrotnie śpiewałyśmy na dwa głosy. Albo ja głównym głosem, mama dorabiała drugi, albo ja dorabiałam jako mała dziewczynka.
Czyli już potrafiłaś, wiedziałaś o co chodzi.
Tak, ja szybko się jakby otwierałam na muzykę i poszłam do szkoły muzycznej mając 9 lat. Mama no wśród znajomych miała również panią, która wtedy była dyrektorem szkoły muzycznej w Jarosławiu, jak również ona uczyła skrzypiec i ona namówiła mamę, żebym przyszła na egzamin. Oczywiście przyszłam na egzamin, wiedząc, że zdaję do szkoły muzycznej na fortepian. I jak przyszłam 1 września do szkoły i panie powiedziały, o, przyszła mała skrzypaczka, to ja się wściekłam wtedy. Bo jak to jest możliwe, co to znaczy w ogóle skrzypaczka, ja nie zamierzałam iść na skrzypce. I od tego się zaczęła moja edukacja świadoma, że tak powiem. Natomiast to nie jest sam początek, dlatego że był w domu adapter, 70. lata. Mama kolekcjonowała czarne płyty, czarne krążki. Nie jakoś bardzo, ale właśnie dlatego mówiłam, że muszę wspomnieć o jednym utworze, który płytę często wyciągałam. Była to płyta Sinfonii Warsowi pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka.
Wtedy pewnie jeszcze Polska Orkiestra Kameralna.
Tak jest, Polska Orkiestra Kameralna wtedy. Mhm. I ja byłam sama w domu i ja dyrygowałam przed kanapą. Stawałam przed wersalką i to w mojej wyobraźni była jakaś tam orkiestra i słuchając tej muzyki ja dyrygowałam. To była moja zabawa, ja pokazywałam instrumenty, mnie tego nikt nie uczył, nikt mi nie powiedział, co jest co. Ja robiłam to tylko wtedy, kiedy byłam sama w domu.
Tak, żeby nikt nie widział.
Żeby nikt nie widział. I ja potem przez wiele lat zupełnie tego nie pamiętałam, ale to jest w mojej świadomości coraz mocniej i to... I to w tym obrazie, jakby z tych moich wspomnień, bardzo głęboko tkwi i przez lata, co jakiś czas, ja ten obraz mam w sobie, jakby przywołuję go. I to gdzieś wtedy się zaczęło. Ja jeszcze nie chodziłam do szkoły.
A już dyrygowałam.
A już dyrygowałam. A potem w życiu nie sądziłam, że ja się tym będę zajmować, bo idąc na skrzypce, potem poszłam do liceum muzycznego, do którego chodziłam w Przemyślu, do mojego profesora Andrzeja Gurana na skrzypce. I on mi kiedyś powiedział, poczekaj, przyjdzie taki moment, kiedy będziesz wiedzieć, co jest naprawdę twoją domeną, w czym czujesz się najlepiej i gdzie jest twój prawdziwy talent. I dopiero tak naprawdę, jak skończyłam studia, zaczęłam odkrywać, co jest moje i co tak naprawdę najgłębiej we mnie tkwi i czym się najchętniej będę zajmować w przyszłości.
To są bardzo piękne słowa, bo czasem jesteśmy niecierpliwi i wybieramy czasem złą drogę. Nie wiemy.
Ja całe życie jestem cierpliwa. Chyba mam taką naturę, że ja pracuję spokojnie, systematycznie, metodycznie. Ja nawet jak pracuję z orkiestrą, z orkiestrami, z zespołami, to ja najpierw pracuję spokojnie, rozczytując, dając ludziom czas na pomyłki, bo kiedy ludzie się mylą i słyszą, że się mylą, to wiedzą, co trzeba poprawić. Nie idę od razu w emocje, w muzykę. Nie, to nie. Dajmy ludziom czas. Ludzie muszą się przyzwyczaić. Zwłaszcza młodzi ludzie, z którymi ja głównie przebywam. Z młodzieżą to moje fresko sonare.
Chóry. To jest młodzieżowe, to są
zespoły,
powiedzmy. To jest
młodzieżowe, tak samo jak Sławicka Orkiestra Talentów. To są dzieci. I ja wiem przez to, że ludzie potrzebują czasu. I ten czas ja daję im i sobie. Na taki właśnie, na taki spokój dojrzewania. Pracuję sukcesywnie, podnoszę swoje kompetencje, uczę się coraz więcej. I to jest system, który sprawdziłam i to jest mój system.
No i to jest bardzo dobre, że masz swój system, prawda? Bo to o to chodzi, żeby mieć jak gdyby przekonanie i swoją metodę do tego, żeby umieć coś zrobić. Ty nie wybrałaś sobie łatwej drogi, dlatego że praca z dziećmi, z młodzieżą jest bardzo trudna, ponieważ po pierwsze są to dzieci i młodzież, po drugie masz jak gdyby takie wewnętrzne, przynajmniej ja bym to tak odebrała, że powinno się mieć takie poczucie, że od ciebie zależy, czy oni zostaną w muzyce często, od tego, jakie dzieci będą miały doświadczenia z tej pracy z tobą, to albo będą chciały być w tej muzyce, albo nie. Nawet jeżeli są to bardzo utalentowani ludzie, to też często się wahają, w którą stronę iść, bo to nie jest takie, no patrzmy na siebie, też pewnie przeżywałaś różnego rodzaju momenty zwątpienia. Ja wielokrotnie chciałam w ogóle muzykę odrzucić, byłam nawet na takim etapie, ale to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że masz ciągłą rotację. Ciągłą rotację, bo młodzi przestają być młodymi, zaczynają zawodowe życie, a ty dostajesz znowu młodych, świeżych, których znowu trzeba od początku przygotować do tego wspólnego grania. Jak byś opowiedziała o tej swojej pracy z tą młodzieżą właśnie? Bo to są zarówno chóry, jak i orkiestra, prawda? W różne sposoby.
To jest kwestia przede wszystkim zbudowania relacji. Uważam, że muzyk im spokojniej pracuje, im większą bliskość ma ze swoim prowadzącym, tym bardziej chce i tym chętniej rozumie to, co robi. Relacja daje poczucie bezpieczeństwa i różnymi argumentami. Już jestem trochę stary wyga, ponieważ ucząc, prawda, no, 30 lat pracując z młodzieżą, to też już wiem, co działa, a co nie działa. Jakich argumentów używać, żeby zadziałało. Więc zazwyczaj bardzo często żartuję podczas prób, albo udaję bardzo groźną. Nawet jeśli daję reprymendę w którymś momencie, to za chwilę się uśmiecham i mówię, okej, no to teraz od taktu takiego i takiego poproszę. Więc wszyscy wiedzą, a pani to taka groźna, tylko pani tak mówi, że jest pani groźna. Ale ja lubię ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, dzieci. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi bardzo długie, bo ja pracowałam 19 lat w szkole muzycznej, w ogólnokształcącej szkole muzycznej pierwszego stopnia przy Basztowej. Prowadziłam tam orkiestrę tak długo. I tam to było naprawdę wielkie pole doświadczalne dla mnie. Ogromnie długi czas i właściwie już w czasie tamtej pracy zaczęłam prowadzić Lusławicką Orkiestrę Talentów, gdzie dostałam już dzieci absolutnie wyselekcjonowane. To dzieci bardzo zdolne,
tak,
bo to
tak,
jest orkiestra składająca się z najzdolniejszych dzieci z całej Polski. Początkowo byli to finaliści przeglądów Centrum Edukacji Artystycznej. Teraz już nie ma finałów, więc teraz od trzy ostatnie edycje to grają w tej orkiestrze dzieci, które zgłaszają się już do programu w procesie konkursowym, ale dalej mogę bazować na tym, czego się nauczyłam wcześniej. I oczywiście niezbędnym elementem w trakcie takiego tygodniowego kursu jest kolejka do przytulania. Ona jest zawsze i wszyscy od samego początku uprzedzam, że rodziców, że taki proceder jest. To jakby od pierwszego zjazdu były takie momenty, kiedy widziałam, że dzieci potrzebują bliskości, bo zostają tam same. I mówię, słuchajcie, jak ktoś potrzebuje się przytulić, a wiem, że jesteście z daleka od domu, to potem miałam kolejki już na każdej przerwie do przytulania. I teraz tak jest już, to już jest 14 lat i za każdym razem, kiedy rodzi się nowy zespół, a właśnie jestem świeżo po pierwszym zjeździe szóstej edycji, to już jest, tworzy się tradycja kolejki do przytulania i czasami jak przyjeżdżają jako tutorzy wspomagający do pracy z głosami w tej orkiestrze, to przyjeżdżają muzycy, którzy już dawno skończyli Lusławicką Orkiestrę Talentów, są studentami na przykład i oni też ustawiają się do tej kolejki do przytulania. To jest w ogóle wspaniałe. Więc wracając do tematu, relacja.
Tak.
Człowiek dla mnie jest najważniejszy. Szacunek dla człowieka w każdym wieku jest niezwykle ważny i dziecko to człowiek. To jest przede wszystkim człowiek. To jest człowiek mniejszy, to jest człowiek młody, który ma inne doświadczenia, ale którego trzeba traktować bardzo poważnie. Dziecko, małe, większe, potem młodzież, z którą mam do czynienia, studenci, prawda, ludzie, którzy przychodzą do mnie grać do orkiestry Fresco Sonare na przełomie nauki w szkole muzycznej drugiego stopnia, a potem studenci, a czasami też i osoby, które już skończyły studia, przychodzą i pytają, mogę w ostatnim pulpicie, bo bym chciała odpocząć, na przykład mam takie osoby, które przychodzą do projektów. I to jest w ogóle niesamowite, bo kiedyś rozmawiałam o tym w Warszawie, stając przed komisją tam do stopni naukowych i oni powiedzieli, jak to jest, że to funkcjonuje tyle lat. U nas to by się nie utrzymało. To jest niesamowite. No właśnie wydaje mi się, znaczy jestem pewna, że to właśnie polega na relacji. Zresztą słyszę czasami ludzie, którzy mówią, my dla pani tu przychodzimy, bo to jest ta atmosfera, którą pani tworzy i my dla tej atmosfery przychodzimy. A przy tym jeszcze jest ambitnie i jest fajna literatura i przy tym pani organizuje różne fajne rzeczy. Możemy współpracować z różnymi instytucjami, możemy być na różnych scenach, więc to jest naprawdę dla mnie niesamowite. Ja się czuję spełniona. Myślę, że nie trzeba być na wielkiej scenie, żeby czuć się spełnionym dyrygentem. Przede wszystkim trzeba czuć się spełnionym człowiekiem. Ja się czuję spełnionym człowiekiem.
No to są miłe słowa. Powiedz mi, czy dzieci, zwłaszcza myślę o tych najmłodszych, ci najmłodsi, to ile mają lat?
Lusławicka Orkiestra Talentów? No. To są piąte, szóste klasy.
Piąte, szóste
klasy. Oni mają 12, 13 lat.
Jak oni na ciebie mówią? Masz jakieś przezwisko, które przekazuje?
Nie. Nie, oni mówią do mnie, proszę pani albo pani Moniko.
Pani Moniko.
Po prostu, ale zawsze mówią, pani Bachowska idzie, więc w ogóle ja im mówię, że ja ich bardzo szanuję i bardzo proszę również, aby to działało w dwie strony. Opowiem o czymś bardzo trywialnym.
No, no.
O wyjściu do toalety w czasie orkiestry. Ja mówię, nie musicie pytać. Proszę wyjść, jak ktoś potrzebuje. Nie musicie mnie pytać. To nie jest szkoła. Ja wam ufam, a wy po prostu macie potrzebę i wracacie, jak wszystkie sprawy są, jak należy. I oni są bardzo zdziwieni. Bo kto tak traktuje dzieci w 5., 6. klasie? Zazwyczaj no jest to różnie, prawda?
No oczywiście, że jest
to różnie. Jest kwestia zaufania. My musimy sobie ufać. I wydaje mi się, że to jest ważne, żebyśmy ufali i żebyśmy młodych ludzi nauczyli myśleć. Ja nigdy nie krzyczałam na dzieci. Nigdy. To nie jest metoda.
Mhm. No ale ja myślę, że to zaufanie, które idzie w dwie strony, oni też ciebie obdarzają zaufaniem, tak. Że po prostu...
To wraca.
Tak. Kiedy, że im pokażesz, kiedy jest moment trudniejszego wejścia na przykład, mhm. kiedy mogą nie wysłyszeć, że właśnie to jest ten moment, kiedy są, wiesz, różne rozliczenia. Czasem są takie trudne wejścia w różnych partiach i wtedy jest się wpatrzonym w tego dyrygenta z nadzieją, że on spotka ten wzrok twój i po prostu pokaże ci, że to jest właśnie ten moment.
Właśnie o tym też chciałam powiedzieć, że praca z dziećmi i z młodzieżą jest pracą niezwykle odpowiedzialną. Jedna rzecz, że tworzy się kwestie bezpieczeństwa, prawda, kwestie zaufania, a druga rzecz to jest to, że to nie są profesjonaliści, których ktoś nauczył i oni przychodzą z gotowym warsztatem. Ja ich też muszę nauczyć. Na pewno dla mnie atutem jest to, że ja skończyłam liceum muzyczne na skrzypcach. A prowadząc orkiestry smyczkowe, ja dobrze wiem, co też technicznie...
Co może być kłopotem, a co nie.
Co może być jak mogę pomóc jako technik od instrumentu, tak. Prawda? I tutaj na pewno jest to dla mnie ogromne ułatwienie, bo mogę smyczek położyć prosto, mogę go odkantować w tym miejscu środkiem smyczka przy żabce. To tu jest taka artykulacja, a tutaj inna, prawda?
Ty to wszystko wiesz, możesz się podzielić tym doświadczeniem.
Dokładnie, właśnie ja to przećwiczyłam, prawda? Mhm. A z drugiej strony też kwestia samej mojej świadomości utworu, partytury. Ja muszę ją naprawdę bardzo dobrze znać, żeby niczego nie przepuścić. Albo żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. Dzieci są niezwykle ufne, więc też odpowiadamy bardzo za to, co mówimy. Trzeba ważyć każde słowo, bo dzieci i młodzież to ludzie, którzy bardzo ufają. I głupio by było zawieść to zaufanie, kiedy się na to pracuje i kiedy wiem, że efekt też zależy od tego. Ja czasami myślę o tym, jak chodzimy na koncerty, choćby koncerty zawodowych muzyków z zawodowymi dyrygentami. I czasami są koncerty bardzo szczególne, z których wychodzimy i bardzo długo przeżywamy te koncerty. Bardzo długo o nich myślimy. A czasami są takie, z których wychodzimy i właściwie już za drzwiami nic z nich nie zostaje. Mhm. I to bardzo często zależy od relacji między charyzmatycznym przywódcą a zespołem. Te relacje się czuje, te relacje się widzi. Widać wzrok, widać gesty, widać mimikę, spojrzenia, wspólne generowanie energii, emocji. To jest niesamowite i potem to się bardzo długo przeżywa. Ja tworzę właśnie taką, staram się mieć bardzo pod kontrolą wszystkich, których mam ze sobą. I właśnie ta energia wynika nie tylko z wydobycia dźwięku, ale i też z naszych spojrzeń, ze wspólnego oddechu, z jakiegoś wspólnego pulsowania.
No właśnie. Powiedziałaś to, co ja zawsze zauważam, będąc po tej drugiej stronie, czyli siedząc na widowni, a mianowicie zawsze dla mnie jest niezwykłe, kiedy orkiestra zaczyna tak samo oddychać. I to oddycha frazą muzyczną, bo to jest taki specjalny oddech, który po prostu ta muzyka wymusza taki oddech, a nie inny. Oczywiście nie mówię o tych, którzy, ale też na instrumentach dętych, bo oni jak gdyby troszkę innymi prawami się rządzą, niemniej oni też są w tej frazie, w tym oddechu i to się po prostu czuje razem z dyrygentem, który też w taki sposób oddycha. I ja myślę, że wtedy jak następuje właśnie to niezwykłe porozumienie, kiedy ta orkiestra jest tak troszkę jak lalki w teatrze lalkowym, marionetki, które są poruszane poprzez właśnie te sznurki niewidoczne, które ten dyrygent naciąga, to jak jest taki koncert, to ja zawsze wtedy mówię, że się zdarzyła muzyka. Mhm. Zdarzyła się muzyka. Oczywiście tych koncertów wbrew pozorom nie jest wcale tak dużo, ale zdarza się, że są to właśnie te, których nie da się zapomnieć. I potem zazwyczaj takie połączenie, ten dyrygent, ten zespół, ten repertuar powoduje, że to zostaje w pamięci. Być może to się sprawdza nawet w następnych odsłonach, kiedy już jest ten dyrygent, ten zespół, ale już inny repertuar na przykład, że to też jest możliwe, bo to też chodzi o to, że wiesz, jeździłaś kiedyś konno?
Nie. Nie, znaczy raz jechałam na koniu.
Tak, skrzypką nie było wolno.
Ale raz jechałam i to jest niesamowite.
Tak, ale z koniem jest takie porozumienie, ja jeździłam, bo ja nie grałam na skrzypcach, więc mogłam i na nartach, i po prostu to była też taka sytuacja, że jak jedziesz konno, to musi być porozumienie ze zwierzęciem. I zwierzę zaczyna strzyc uszami, kiedy ma do ciebie zaufanie, jak go nie, bo koń jest strachliwy dosyć, wbrew pozorom. Olbrzymi, ale strachliwy. Jeżeli on ci da siłę, a ty mu dasz poczucie bezpieczeństwa, że swoimi komendami nie wprowadzisz go w tarapaty, których on nie lubi, na przykład ogień, czy nie wiem, nie zmieści się pomiędzy drzewami, prawda, gdzie ty mu, a ty forsujesz ten przejazd, to jeżeli koń ci zaufa, to po prostu stanowi cię wspólnie tak niezwykłą ludzko-zwierzęcą machinę, która jest w stanie absolutnie zrobić wszystko. Ale musi ci zaufać. To zaufanie się zdobywa latami oczywiście, swoim postępowaniem, konsekwencją i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy to się zdarzy i ty widzisz te uszy przed tobą, które strzygą i pędzisz w tym galopie, to jest chyba najpiękniejszy moment, jaki może być. I ja to bardzo porównuję do tego, jak dyrygent prowadzi ten zespół, kiedy następuje to niezwykłe porozumienie między właśnie dyrygentem a orkiestrą. Czy takich rzeczy uczyli cię na studiach? Ty byłaś na czwartym wydziale, prawda?
Ja byłam na czwartym wydziale.
I to jest niesamowity wydział, to powiem tutaj państwu, który jest szalenie wszechstronny, bo tam się śpiewa, aranżuje, dyryguje, prowadzi różnego rodzaju zespoły. To jest okropnie obciążający wszechstronny wydział muzyczny.
Strasznie tego dużo było.
Strasznie dużo. W porównaniu nawet z teorią, czy z kompozycją, czy z instrumentalnym wydziałem, to są studia jak gdyby złożone z kilku w ogóle, w różnych dziedzinach. I właściwie wychodzi człowiek po tych studiach, który potrafi wszystko. I dyrygować właśnie zespołem. I zrobić aranżację, jak czegoś brakuje, bo ma taki skład na przykład. I musi zrobić na taki skład utwór. Czy ciebie uczyli na studiach właśnie tego łapania kontaktu z tym zespołem? Z tym nic nie było.
Nie. To znaczy my mieliśmy próby stawania przed zespołem, także były tak zwane zespoły wydziałowe, prawda? Stawaliśmy i dyrygowaliśmy utworami, żeby tylko nie uczyć się indywidualnie w sali przy fortepianie, machając rękami, bo to jest moment nauki samej techniki dyrygowania. Natomiast jakiś tam kontakt był, ale tak naprawdę to kończąc studia, wiedziałam, że mam jakiś zasób kompetencji. Ale trudno to nawet o praktyce powiedzieć, bo dopiero jak zaczęłam mieć styczność z pracą sam na sam, bez nadzoru, prawda? Kiedy nie ma już wykładowców, kiedy jest sama materia, najpierw w postaci dzieci, prawda? Jest przede mną zespół, ja muszę stworzyć z tego jakieś porządne wykonanie. Muszę im dobrać literaturę, muszę zobaczyć, co potrafią, ile, czy to jest literatura na miarę ich możliwości, prawda? I dopiero potem, mając 50 dzieci, muszę z tego stworzyć utwór, wykonanie, prawda, którego da się słuchać. A potem już nie tylko da się słuchać, ale ono będzie miało jakość. A potem do tej jakości nie tylko muzycznej, gdzie będą spełnione podstawowe warunki, czyli że tam będzie czysto, równo, głośniej, ciszej, prawda, szybciej, wolniej, to będzie jeszcze to coś ponad to, prawda? Gdzie jeszcze będzie fraza, gdzie zaczną być emocje, gdzie zaczniemy oddychać razem. I to się dość szybko zaczęło wydarzać, ponieważ ja już w drugim roku mojej pracy w szkole muzycznej pojechałam z dziećmi na konkurs orkiestr szkolnych i zdobyliśmy Grand Prix. I potem pojechaliśmy na taką trasę do Aachen koncertową i w Aachen występowaliśmy w ramach Dni Polskich, a wcześniej występował NOSPR pod dyrekcją Antoniego Wita. I ja z dziećmi występowałam na drugi dzień. Byliśmy w tym katalogu, więc w ogóle, o mój Boże, duma straszna. I te dzieci zagrały tam ponadgodzinny koncert. Dzieci ze szkoły muzycznej. I to
pierwszego stopnia, podstawówka.
Pierwszego stopnia, naprawdę. I to było, z tym, że wtedy jeszcze było przed kolejną reformą, czyli jeszcze wtedy mieliśmy w szkole 7-8 klasy.
Czyli były do 15 roku.
Do 15 roku życia, więc to wtedy były takie troszkę starsze dzieci, ale to naprawdę zabrzmiało fantastycznie i już czułam, że zaczyna mnie to strasznie kręcić. I jak kończyłam tę drugą klasę mojej pracy, to wtedy przyszły do mnie dzieci, trochę dzieci, i powiedziały, my wychodzimy z tej szkoły, ale chcemy z panią grać, niech pani stworzy orkiestrę. I tak powstało Fresco Sonare. To był ten moment. Na początku to się nazywała Młodzieżowa Orkiestra Kameralna, a potem wymyśliliśmy nazwę i zostało to nazwane Fresco Sonare. I ta nazwa funkcjonuje
do dziś.
Do dziś, tak. No i potem to jest właśnie ten proces zdobywania coraz większych umiejętności i pogrywania sobie trochę, próbowania co można, a czego nie, co skutkuje, a co absolutnie nie.
No tak.
No ale więc no, lata też.
No, doświadczenie, które zbierasz, ale masz też doświadczenie z pracy z profesjonalistą.
Mam.
Bo oczywiście. To też jest, prawda, to też jest ważne, prawda, że chór Polskiego Radia, że orkiestra, na przykład Sinfonietta Krakowia, Filharmonia Krakowska, czy też
Festiwal Muzyki Filmowej w ogóle.
Właśnie, Festiwal Muzyki Filmowej, duża sprawa bardzo. Gdzie prowadziłaś właśnie koncerty, więc jest jakaś różnica w podejściu, w sposobie prowadzenia? Coś się zmienia, jeżeli nagle masz przed sobą zawodowców?
Trochę tak. Trochę tak. To znaczy dla mnie budowanie bliskości z wykonawcą jest czymś bardzo ważnym, aczkolwiek inaczej się tę bliskość buduje z ludźmi młodymi, a dużo większy opór jest, jeśli chodzi o pracę z profesjonalistami.
No tam nie ma kolejki do przytulania.
No nie, kiedyś nawet śmialiśmy się w Lusławicach, że może by tam zrobić w pracy kolejkę do przytulania, ale jakoś temat upadł bardzo szybko. Nawet nie w tym rzecz, ale muzycy zawodowi mają dużo większą wiedzę, mają ogromną kompetencję i wiedzą. Więc trafić do ludzi, którzy wiedzą, jest dużo trudniej niż do takich, którzy nie wiedzą. Bo ci, co nie wiedzą, są bardzo otwarci
i przyjmą.
Są dużo bardziej plastyczni, tak. Po prostu. Więc trafianie do ludzi, którzy wiedzą, jest dużo trudniejsze. Aczkolwiek był taki moment, kiedy prowadziłam jeden z moich dwóch koncertów z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej. I przyszłam na jakiś bardzo trudny, taki bardzo trudną chwilę u nich. I pamiętam, że na pierwszej próbie niemalże nikt na mnie nie patrzył. Tylko osoby, które mnie znały. ale na drugi dzień już podnoszono głowę, a na trzeci dzień już wszyscy na mnie patrzyli. I po koncercie pierwszym spotkałam w tramwaju jedną z pań grających w orkiestrze, która powiedziała: o mój Boże, jak z panią się dobrze pracuje, pani ma taki spokój. Mam nadzieję, że pani jeszcze kiedyś z nami popracuje, bo jest, czujemy się, odpoczywamy. No więc coś w tym być musi pewnie.
No pewnie tak, wiesz, zapytam cię teraz o rzecz, która właściwie w tych czasach jest już zupełnie inna niż w momencie, kiedy zaczynałaś pracę jako dyrygentka. Właściwie nie wiem, powinnam mówić dyrygent czy dyrygentka? Jak ty wolisz?
Ja nie mam problemu z nazwaniem zawodu, tak jak on się nazywa encyklopedycznie. To jest dyrygent.
Dyrygent.
Encyklopedii jest zawód dyrygent, a nie feminatywy, to już są jakby dodatkowe rzeczy, jakby zwyczaje naszych czasów, prawda? Natomiast ja nie mam kompleksu z tego powodu, że się mówi, że jestem dyrygentem.
Dobrze.
Bo taki mam zawód.
Dobrze, czyli jak zaczynałaś jako dyrygent,
tak.
Te, no, 30 lat temu, to jednak sytuacja była inna. Tych kobiet w zawodzie było znacznie mniej. Właściwie to były ewenementy, prawda? Bo w Krakowie no, mieliśmy Ewę Michnik, która zresztą wyjechała do Wrocławia.
I gdzieś. Tyle.
I tyle. I była jeszcze Agnieszka Duczmal, która założyła...
W Poznaniu.
W Poznaniu.
Prawda, ale nie tu.
Tak. No i tyle.
Tyle.
I koniec. I kobiet nie było w ogóle. Dyrygent był męskim zawodem. Teraz jest dużo dziewczyn. W tym zawodzie odnoszą sukcesy. Są, czy w operze w Warszawie, czy prawda, tak jak Ania Sułkowska. No po prostu jest i wiele, wiele innych
Monika
dziewczyn.
Wolińska.
Monika Wolińska, to ona jest właśnie w tym Warszawie.
Warszawie.
Więc właściwie no, teraz już jest zupełnie inny. Jest nawet bym powiedziała, że jest taki specjalnie, głowa jest zwrócona na kobiety, zwłaszcza na młode kobiety, które wchodzą, żeby miały tą szansę. Ale w twoim przypadku, jak cię orkiestra przyjmowała? Już nie mówię, gdyby to byli filharmonicy wiedeńscy, to w ogóle byłby problem, bo przez lata to była orkiestra tylko męska, która nie była w stanie znieść w ogóle kobiet, koleżanek za sąsiednim pulpitem. To dopiero zostało ustawowo jak gdyby wprowadzone, ponieważ zagrożono orkiestrze, że nie będzie miała subwencji państwowych, jeżeli nie będzie tam również
nie wiedziałam.
Tak, kobiet, więc dlatego one się pojawiły. Nie mówię, bo to są skrajne przypadki, prawda? W ogóle. Ale nie wiem, czy jak oglądamy film Felliniego z lat 60. pod tytułem Orkiestra, zresztą bardzo dobry film, kiedy będziesz miała czas, jest on dostępny w internecie i państwo też zachęcam, to ta orkiestra jest męska. To też mnie zaskoczyło. Orkiestra jako cały twór jest męski. No ale oto ty w latach 90., w połowie lat 90. młoda dziewczyna stajesz przed orkiestrą?
Wtedy jeszcze nie stawałam przed orkiestrą profesjonalną. Wtedy budowałam swoją. I kiedy budowałam swoją, no to pokazywałam się z tą orkiestrą w różnych miejscach, w miarę systematycznie, bo my dajemy kilka koncertów w roku. Pewnie wtedy nie było ich tak dużo, ale teraz to ja już no, po prostu produkuję koncerty od samego początku, prawda? I koncerty, i nagrania tych koncertów, albo same nagrania i płyty. Kiedy ja pierwszy raz prowadziłam...
No właśnie jestem ciekawa. Pamiętasz?
Nie wiem, z 15 lat temu. Nie więcej. Także pierwsze 15 lat to nie były żadne drzwi dla mnie otwarte. Tak naprawdę to moje drzwi do filharmonii otworzyły się po tym, jak dyrektor Tosza przyszedł na koncert inauguracyjny w Lusławicach, otwarcia Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, kiedy na tej inauguracji wystąpiła Anne-Sophie Mutter ze swoim zespołem,
tak,
i Lusławicka Orkiestra Talentów, którą ja prowadziłam. I on wtedy powiedział, że on się dwa razy w życiu rozczulił i nie sądził, że to jest możliwe w takim wypadku. I wtedy zaprosił mnie do współpracy. Dopiero wtedy, 14 lat temu, z Filharmonią Krakowską. Także wtedy ja dwa razy prowadziłam ten zespół i on był bardzo, no mówi, ja widzę, co pani potrafi i jak to w ogóle wygląda, jestem zachwycony, jestem pod wrażeniem. A potem zaproszono mnie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zaprosił mnie na przykład dwukrotnie do poprowadzenia projektów z orkiestrą filii w Białymstoku.
Mhm.
No i gdzieś tam wielokrotnie na przykład współpracowałam z muzykami zawodowymi, bo ja sama zapraszam zawodowych muzyków, wirtuozów z Kają Danczowską, z Tomaszem Sztralem, Klaudiuszem Baranem. No to z Klaudiuszem Baranem to pewnie z 10 albo i więcej koncertów daliśmy. Zazwyczaj był to Piazzolla, ale i też Gubajduliny, Siedem Słów Chrystusa na Krzyżu. I kiedyś też robiliśmy dwukrotnie właśnie w duecie z Klaudiusz Baran z Tomaszem Sztralem. No i wielu różnych muzyków, z Piotrem Tarcholikiem, z Arkadiuszem Krupą na oboju, również z Mariuszem Pędziałkiem kilkakrotnie robiliśmy koncerty, czy to koncert noworoczny w Dworku, czy na przykład 2 czy 3 lata temu zrobiłam koncert kompozytorów krakowskich i wzięłam wykonania różnych kompozytorów żyjących, zaprosiłam ich na koncert do Sukiennic i też wykonaliśmy Grzegorza Turnała Metaksu na obój i smyczki. Grzegorz Turnał też wtedy był na koncercie i też zagraliśmy Zygmunta Koniecznego koncert na obój i smyczki. Niezwykle karkołomne dzieło. Naprawdę, to było bardzo trudne do czytania. Myślę, że wielu z Państwa zdaje sobie sprawę, jak on pisze, jaki to jest hoketus na wymianach rytmicznych, jak zwłaszcza jest nieregularne.
Rytm, tak.
To jest naprawdę ekwilibrystyka i my poświęciliśmy temu bardzo dużo
czasu.
I to było naprawdę trudne i ta moja młodzieżowa orkiestra zagrała to świetnie. Świetnie. Mhm. Naprawdę ja jestem bardzo dumna z tych ludzi, którzy... Wiem, że wielu ludzi cytuje, ja również, że Beethoven kiedyś powiedział, że naprawdę wybaczyć można błędy, ale niewybaczalne jest granie bez uczuć i bez pasji. Więc nawet jeśli trafiają się jakieś ułamki czegoś, co nam gdzieś się wymsknie, nie uda, jest różnie, ale to coś ma taką moc wykonawczą, że tego się naprawdę dobrze słucha. Ci ludzie się, mimo że wielokrotnie grają pro bono, wielokrotnie, ogromną część naszych wykonań to są wykonania niegratyfikowane dla nas. Po prostu to kochamy, robimy to z pasji. Robimy to dlatego, że sama współpraca jest ciekawa, bo efektem jest koncert. Natomiast jest jeszcze ten czas przygotowań i tego wspólnego budowania, tego przebywania, rozmów, dygresji, wspólnych zjedzonych ciast, spotkań u mnie w domu, kiedy się spotykamy, gadamy, siedzimy północy, a potem, nie wiem, zdarza się, że ja, nie wiem, kupuję paczkę czekoladek czy tam cukierków, przynoszę na próbę, a potem oni do mnie przychodzą. Zawsze tak robię. Od lat jest tak, że orkiestra przynajmniej 2 razy w roku jest u mnie w domu i chór też. Mój insieme, który prowadzę już ponad 10 lat. I bo na próbach nigdy nie ma czasu, a my też tworzymy pewną społeczność. Żyjemy w tej społeczności i myślę, że ta społeczność też nas utrzymuje w tym trwaniu muzycznym. Nie tylko jakość i jak mówię, nie ma pieniędzy, więc to jest niesamowite, że to może trwać tak długo. I jest coś takiego, co nas wszystkich gromadzi, stawia w gotowości i systematycznie pracujemy.
No właśnie, powiedziałaś o tym swoim chórze Insieme. Tam może śpiewać każdy, prawda? Jak to jest?
Teoretycznie tak.
Teoretycznie. Ale... No wiadomo, że ten, kto się nadaje do śpiewania, ale generalnie mógłby śpiewać każdy. Czyli to jest takie...
To nie jest chór zawodowy. To jest chór działający w ramach struktury amatorskiej, prawda? Czyli ruchu amatorskiego. Takich chórów jest w Krakowie bardzo dużo. Ale oczywiście my stawiamy poprzeczkę trochę wyżej. U nas dobrze jest widziane czytanie nut. Mhm. Ponieważ repertuar, którego my się podejmujemy, jest no już taki bardzo zaawansowany, bo śpiewamy też rzeczy, które...
No ja pamiętam, że śpiewaliście dziewiątą symfonię, chyba śpiewał chór na Wawelu, prawda?
Tak, śpiewaliśmy wtedy z chórem w kontakcie, ale tak. Jak już śpiewamy utwory Wojciecha Widłaka, czy Marcela Chyrzyńskiego, czy Jana Henryka Botora, Grzegorza Miśkiewicza. To są trudne rzeczy. Jeszcze podejmujemy się kantat Bacha, jakichś większych msza Rossiniego, prawda? Tam już jest co śpiewać. To są, a zwłaszcza utwory a cappella. Utwory a cappella do śpiewania dla chóru są bardzo trudne. Ja uczę tych ludzi intonować właściwie tak, że w większości naszych wykonań nie mamy problemów z intonacją takich, że spadamy na przykład, że spada nam intonacja. Państwo, którzy słuchają, a znają się trochę na muzyce, to pewnie wiecie Państwo, o czym mówię. Nie ma z tym większych problemów, ale ja też uczę, jak to zrobić, żeby się trzymać w tonacji, jak intonować śpiewając do góry, co robić, żeby nie opadać, kiedy śpiewamy, kiedy kierujemy melodię w dół, kiedy mamy skoki w górę czy w dół, jak technicznie sobie poradzić, jak stroić, które składniki akordów trzeba stroić tak, a nie inaczej i dlaczego, bo przecież my nie śpiewamy, ani nie gramy na instrumentach smyczkowych, ani nie śpiewamy w stroju równomiernie temperowanym, prawda, tylko to są już bardziej zależności alikwotowe i tego trzeba ludzi nauczyć, amatorów trzeba tego nauczyć, profesjonaliści już patrzą na to w troszeczkę inny sposób, aczkolwiek śpiewałam w chórze Polskiego Radia 14 lat i naprawdę to jest robota nieustanna. Nazwałam to robota. Przepraszam, może nie powinnam tego słowa
mówić. Nie, ale to jest dobre. To jest tak jak na przykład zestrojenie.
To jest ciężka praca, naprawdę.
Tak jak zestrojenie zespołu, które też jest trudne, czy zestrojenie orkiestry. Teoretycznie orkiestra nie stroi, zaczynając grać, a jednak grając stroi. I to jest właśnie to cudo, ta magia, która jest generalnie w zespole, że czasem łatwiej jest zestroić 3 instrumenty niż 2, albo odwrotnie, w zależności jakie to są instrumenty jeszcze. Więc to są różne takie sztuczki magiczne, o których wiedzą ci, którzy uprawiają muzykę i wiedzą, jak sobie poradzić w takiej sytuacji. Co zrobić jeszcze, bo to jest jeszcze drugi problem, jeżeli ktoś z wykonawców ma słuch absolutny. I to jest wtedy, to jest dar od Boga w szkolnictwie muzycznym, ponieważ najgorsze przedmioty, czyli wszystkie dyktanda, i które są trudne szalenie, tak zwane kształcenie słuchu, od niechcenia się przechodzi i pomaga się wszystkim w koło, ale w dorosłym muzycznym życiu jest to tragedia, słuch absolutny, ponieważ często orkiestry i zespoły są poza tymi dźwiękami, nawet minimalnie. I to uniemożliwia granie lub śpiewanie wielu osobom, więc to też jest dosyć duży kłopot, więc tak myślę, że ty tutaj...
Dobrze wiem, o czym mowa.
Tak, że ty tutaj odkrywasz przed nami trochę tych takich tajemnic właśnie, w jaki sposób sobie poradzić w tych takich trudnych momentach, o których zwykły słuchacz w ogóle nic nie wie. Tak. I nie powinien wiedzieć, bo jak mawiał Debussy, muzyka to sztuka jest tajemna i niech tą tajemnicą zostanie, jak to zostało zrobione. Ważne, że działa.
A ja o tym powiedziałam, czy to dobrze?
może być. Dobrze. Moniko, zasadą jest tego programu, że każdy czarodziej, a ty dzisiaj nas czarujesz tutaj, przynosi utwór, który miał dla niego, ma lub miał dla niego ogromne znaczenie. Powiedz, co ty wybrałaś?
Wybrałam utwór pod tytułem Dreamer Adama Bałdycha. Z płyty Bridges, Adam Bałdych i Helge Lientria.
No to teraz uzasadnienie, wiesz, tak jak przy doktoracie. Laudację proszę wygłosić.
Ja Adama Bałdycha muzycznie poznałam około 10 lat temu. Kiedy to byłam w Lusławicach i z dziećmi, z Lusławicką Orkiestrą Talentów, zostaliśmy zaproszeni, bo to było w trakcie mojego kursu i dzień przed naszym koncertem wieczorem był właśnie koncert dokładnie z prezentacją tej płyty. To taką reklamę robię, ale naprawdę jest co reklamować. Właściwie ona się sama absolutnie reklamuje, więc nie czuję, żebym tutaj zdrożyła. I naprawdę siedziałam na tym koncercie. Ja słucham muzyki w sposób niezwykle analityczny. No nie wiem, to pewnie jest jakaś choroba zawodowa.
No to jest kwestia zawodowa, tak, oczywiście.
Ale ja mam rzadko, kiedy ja wchodzę w jakiś taki trans słuchania, kiedy ja przestaję analizować i ja słucham. I ja nie pamiętam dawno takiego momentu, jak właśnie wtedy, kiedy usiadłam i byłam świadkiem tego czegoś niezwykłego dla mnie w klimacie, w dźwięku, w rodzaju dźwięku, w fizjologii dźwięku. Sam dźwięk gry Adama Bałdycha, który jest skrzypkiem
fenomenalnym.
On gra, nikt nie gra tak jak on. On wydobywa tak dźwięk, to jest to mesa di voce, które on posiada w smyczku, co jest taką manierą muzyki dawnej, a on to przenosi na muzykę współczesną, na muzykę jazzową. On ma też tą swoją altówkę starą, czy to są skrzypce, ja już nie wiem, żeby nie popełnić tu jakiegoś merytorycznego błędu, ale to, jeśli tak, to przepraszam Państwa, doczytam. W każdym razie sposób prowadzenia smyczka daje dźwięk, jak dla mnie, niezwykły, niepowtarzalny, niezwykle charakterystyczny. On mnie kroi. Ja się czuję za każdym razem doświadczona czymś ponadprzeciętnym, co nieraz doprowadza mnie do odczuwania czułości. I właśnie ta czułość jest czymś, co mnie prowadzi przez wiele ostatnich lat. Czułość jest czymś, co ja wkładam w relacje właśnie i chyba do tego momentu dochodzimy, bo najpierw mówiłam o relacji, ale to jest czułość. Czułość jest czymś, czym ja obejmuję mój sposób bycia i dawania czegoś z siebie i bycia z ludźmi i pracę z ludźmi i współpracę właśnie z dziećmi i młodzieżą opieram też na czułości. To jest nie tylko kwestia samego intelektualnego ogarniania ludzi, ale coś w emocjach, co jest bardzo głęboko i co gdzieś się generuje z nas, z jakiegoś środka. Uwielbiam słowo imponderabilia. To jest słowo, którego się prawie teraz nie używa, a to jest słowo niezwykłe, które zawiera w sobie coś, co jest nienazwane. Coś tak drobnego. To są tak drobne szczegóły, których nie potrafi się nazwać, a one dotyczą czegoś niezwykłego, co nie potrafimy określić słowami. Natomiast to jest to coś w środku. Możemy opisowo o tym mówić. I te imponderabilia w odczuwaniu, w uczuciach są niezwykle ważne. I Adam Bałdych towarzyszy mi od tego momentu ciągle. Pamiętam, że po tym koncercie my chwilę widzieliśmy się w trakcie kolacji w Lusławicach i ja wtedy chwilę rozmawiałam z Adamem Bałdychem i na drugi dzień rano, kiedy przyszłam na śniadanie, powiedziano mi, pan Bałdych zostawił dla pani płytę. Ja sobie pomyślałam, o mój Boże. I potem w którymś momencie, dwa lata temu, moje dzieci kupiły mi bilet na urodziny, na koncert Adama Bałdycha. Mamo, mamy dla ciebie prezent. Jaki, o mój Boże, koncert Adama Bałdycha. I w tamtym roku na wakacjach znów byłam, bo był w Dworku Białoprądnickim. A po tym poprzednim wreszcie poszłam z tą płytą, którą dostałam 10 lat temu. I poszłam do niego i ja mówię, nie wiem, czy pan pamięta, ale ja od pana dostałam tę płytę, ale ona jest bez autografu. Bardzo poproszę, żeby ona była, żeby ona posiadała ten autograf. I on wtedy napisał właśnie dla Moniki Adam Bałdych.
I ja potwierdzam, bo spoglądam teraz na to.
Potem kolejne. I jakoś fascynuje mnie głębia tego, co się dzieje w muzyce, którą on generuje. Sposób jego myślenia, odczuwania, ta jakaś niesamowita nostalgia, a przy tym wielka nadzieja i wielka pogoda. Pogoda taka, która jest właśnie w utworze Dreamer, bo on tam mówi o marzeniach, on gra o marzeniach, o szczęściu. Cudowny jest teledysk do tego utworu, kiedy wszyscy w jakiś sposób określają swoje marzenia, a potem pokazują ich spełnienia. Bo marzymy i marzenia się nie spełniają. Marzenia spełniamy. Nad marzeniami pracujemy. Zawsze uważam, że marzeń należy mieć bardzo dużo, bo wtedy mamy duże szanse na spełnienie któregoś. Nie jedno, dwa. Bo wtedy różnie to życie nas prowadzi. Natomiast marzenia trzeba mieć. Ja je mam. I marzenia staram się spełniać. Też od jakiegoś czasu, pewnie niedawnego, bardzo też pracuję nad myśleniem takim swoim, własnym, na generowaniu w samej sobie jakiejś dobrej energii i poczucia szczęścia. Co to jest szczęście? Pamiętam, Andrzej Zarycki powiedział, nie wierzę w szczęście. Natomiast ja, może to nie jest kwestia wiary w szczęście, ale odczuwanie czegoś takiego, że tu nie chodzi o spełnianie różnych spraw, tylko o stworzenie w sobie takiego poczucia, że jesteśmy wystarczający. I to jest szczęście. Czuć się wystarczającym i spełnionym, to wydaje mi się, że to jest szczęście. Dla mnie to jest szczęście.
Szanowni Państwo, ja tu mogę jeszcze powiedzieć, bo Państwo macie tylko fonię, a ja mam jeszcze wizję. I Monika uśmiecha się, mówiąc te słowa, i promieniuje cała tym szczęściem, więc to naprawdę są prawdziwe słowa, bo to nie są jedynie słowa. To słowa przekazują ten stan ducha i myślę, że to jest fascynujące. Właśnie to, że w taki piękny sposób potrafisz mówić i o szczęściu w muzyce, i o tym, na ile muzyka też przynosi tego szczęścia wszystkim, niezależnie po której stronie jesteśmy, czy jako wykonawcy, czy jako odbiorcy. Szanowni Państwo, no to teraz chyba nie pozostaje nam nic innego, jak zamienić się w słuch i posłuchać właśnie Adama Bałdycha w tym utworze Dreamer. No, a w takim razie my będziemy się żegnać. Moim gościem była Monika Bachowska, dyrygent, chórmistrzyni oraz pedagog. I niezwykła postać, która jest znana z wielu różnych projektów i która jeszcze na pewno pokaże wiele różnych ciekawych koncertów, więc już trzymam kciuki za wszystkie następne projekty. Program realizował Wojciech Zawada. No a żegna się z Państwem Agnieszka Malatyńska. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.